Czy kobieta musi zmienić płeć, by odnosić sukcesy w nauce? To pytanie okazuje się nie być aż tak głupie, jakby się wydawało w pierwszym momencie. Ekonomia szczęścia by Piotr Michoń. Czyta Jacek Kaczmarski. Efekt Matyldy, czyli kobiety między gwiazdami. Miała zaledwie 16 lat, kiedy wyszła za mąż. Jej mąż, gdański piwowar i polityk, był 36 lat starszym od niej wdowcem. Był też jednak astronomem, a to zdaniem części historyczek nauki główny powód tego, że młoda dziewczyna zgodziła się za niego wyjść. Pochodząca z bogatej rodziny kupieckiej nastolatka nie musiała wchodzić w związek małżeński dla pieniędzy. Sugeruje się, że wyszła za mąż za dużo starszego mężczyznę po to, by przy jego boku rozwijać swoje własne zainteresowania. Czy tak było naprawdę, tego nigdy się nie dowiemy, ale jedno jest pewne. Elżbieta Heweliusz, żona Jana Heweliusza, odkrywcy 4 komet i 10 konstelacji, jest dzisiaj uznawana za pierwszą astronomkę w historii. Elżbieta pracowała ze swoim mężem przez 24 lata. Po tym, jak pożar zniszczył ich dom i obserwatorium, pomogła wtedy niemal 70-letniemu Heweliuszowi wszystko odbudować. Po śmierci męża zredagowała i opublikowała niektóre z ich najważniejszych dzieł, w tym katalog 1564 gwiazd, Prodromus Astronomiae. Niektórzy autorzy, tacy jak John North, wskazują, że choć wiele płyt Atlasu Gwiazd zostało wyryte za życia Heweliusza, niektóre wyryto po jego śmierci. A to by wskazywało, że nowe konstelacje były odkryte przez Elżbietę. Nie ma jednak dowodów na tę tezę. Obok Heweliusza innym słynnym astronomem, u boku którego stała niezwykła kobieta, był William Herschel. Jemu w drodze do gwiazd towarzyszyła jego siostra, Caroline. Jej rola w odkryciach brata, jak i jej własny wkład są często pomijane. A tymczasem Caroline odkryła ponad 2400 ciał niebieskich, w tym jako pierwsza kobieta na świecie kometę. Ogółem odkryła 8 komet, więcej niż Heweliusz. Dzisiaj nazwisko Herschel w większości z nas kojarzy się z Williamem, cieszącym się sławą jednego z największych astronomów w dziejach. O jego siostrze i jej osiągnięciach często się zapomina i to pomimo tego, że gdy żyła, została w pewien sposób doceniona. Brat nazwał jedną z odkrytych przez Caroline kometę kometą mojej siostry. Odkryć gratulowali jej najznamienitsi ówcześni astronomowie i stała się pierwszą kobietą, która dostała oficjalne stanowisko i wynagrodzenie za swoją pracę w obszarze astronomii. Na przełomie XIX i XX wieku na Uniwersytecie Harvarda funkcjonowała grupa, jak się je dzisiaj określa, żywych komputerów. Stawiając sobie za cel opracowanie nowego katalogu gwiazd, dyrektor obserwatorium, Edward Pickering, zatrudnił do zbierania danych zespół niezwykle uzdolnionych matematyczek. Tak powstał słynny harem Pickeringa. Kobiety notowały dane na temat jasności, położenia i barw gwiazd, a następnie porównywano współczesne dane z tym, co można było znaleźć w dostępnych w tamtych czasach katalogach. Nierzadko pracując bez zapłaty, tylko po to, by zdobyć doświadczenie, kobiety wykonywały niezwykłą pracę. Wśród nich często wspomina się Anne Jump Cannon, jedyną osobę na świecie, jak pisał o niej Pickering, potrafiącą tak błyskawicznie wypełniać swoje zadania. Miss Cannon sklasyfikowała więcej gwiazd niż jakikolwiek z astronomów w dziejach. Szacuje się, teraz usiądźcie zanim przeczytacie, że było to około 350 tysięcy gwiazd. Dodatkowo stworzyła biografię 200 tysięcy haseł. Odkryła 300 gwiazd zmiennych, 5 nowych i jedną podwójną. Wprowadziła obowiązujący do dzisiaj system klas spektrograficznych O, B, A, F, G, K, M, do którego zapamiętania studenci astronomii stosują zdanie Oh, be a fine girl, kiss me. Od czasów opisanych przeze mnie astronomek, dodam tylko, że było ich znacznie więcej niż te trzy wymienione, dwie rzeczy się zmieniły. Po pierwsze, uprawianie nauki stało się profesją, w której by wygrywać trzeba zostać dostrzeżonym. Po drugie, w jej wykonywanie angażuje się więcej kobiet niż kiedykolwiek w przeszłości. Jedna rzecz się jednak nie zmieniła. Kobiety pozostają w cieniu. W nauce, wbrew temu co myśli wielu z nas, liczy się hierarchia. Ci, będący na jej szczycie, otrzymują więcej środków na badania, nagród, zaszczytów. Wszystkie one są kluczowe w kształtowaniu przebiegu kariery. Mówi nam o tym słynny efekt Mateusza opisany przez Roberta Mertona. Ktoś mógłby powiedzieć, no cóż, tak często jest w bardzo konkurencyjnych środowiskach. Wygrywają najlepsi, a ci, którzy są najlepsi, nie dzielą tortu, tylko biorą go w całości. I tu dochodzimy do czegoś, co tłumaczy, dlaczego w podręcznikach astronomii pisze się o Heweliuszu, Herschelu czy Pickeringu, a o Elżbiecie Heweliusz, Caroline Herschel i Anne Jump Cannon jedynie wspomina. W nauce nazywamy to efektem Matyldy, a jego istota sprowadza się do stwierdzenia, że osiągnięcia kobiet naukowców zwykle przypisuje się mężczyznom, z którymi współpracowały. Tendencję tę pod koniec XX wieku zaobserwowała i opisała historyczka Margaret Rozier, ale jej rozpoznanie przypisuje się XIX-wiecznej sufrażystce Matyldzie Gage. To właśnie od imienia tej ostatniej wzięła się nazwa. Historia dostarcza nam licznych przykładów efektu Matyldy. Choćby Rosalind Franklin, dziś uznawana za współautorkę odkrycia struktury DNA, za życia nie doczekała się docenienia. Jocelyn Bell odkryła pierwszy pulsar radiowy, ale to Anthony Hewish i Martin Ryle otrzymali Nobla za swoje prace w dziedzinie astrofizyki. Paradoksalnie, autorstwo wspomnianego już przeze mnie wcześniej efektu Mateusza przypisuje się Mertonowi, ale dane do stworzenia tej koncepcji zebrała i opracowała jego żona, Harriet Zuckerman. Najlepszą ilustracją efektu Matyldy są chyba jednak losy Barbary Barres, opisane w magazynie Nature w 2006 roku. Barbara A. Barres studiowała na jednej z najlepszych uczelni technicznych na świecie, MIT Massachusetts Institute of Technology. W swojej grupie studenckiej była jedyna, resztę stanowili mężczyźni. Wielu przypominało jej, że jest nie na swoim miejscu. Zdarzało się, że po tym jak rozwiązała zadanie matematyczne, profesorowie sugerowali, że musiał to za nią zrobić jej chłopak. Pomimo to była najlepszą studentką. Cóż z tego, skoro nawet ten fakt nie ułatwił jej znalezienia promotora. Barres chciała być badaczką, ale wszędzie natrafiała na przeszkody. Nie dostała prestiżowego stypendium doktorskiego, choć zdaniem ówczesnego dziekana Uniwersytetu Harvarda jej aplikacja była znacznie silniejsza niż jej konkurenta. W tamtym czasie miała już na koncie opublikowanych 6 artykułów w prestiżowych czasopismach, podczas gdy jej konkurent tylko jeden. Na marginesie dodam, że wybrany kandydat już rok później porzucił karierę naukową. A potem Barbara zmieniła płeć. Stała się Benem. Już jako mężczyzna Ben Barres był świadkiem, jak jeden z naukowców, nieświadomy tego, że Barres zmienił płeć, wygłosił komentarz. Ben Barres miał dzisiaj świetne wystąpienie, ale to dlatego, że jest znacznie lepszy od swojej siostry. W jednym z wywiadów Barres przyznał, że zmiana płci pozwoliła mu kontynuować karierę naukową, czego nie mógłby robić jako Barbara. Dowodów na to, że kobiety nie są traktowane na równi z mężczyznami, jest bardzo wiele. W jednym badaniu wskazano, że aby otrzymać grant badawczy, kobieta musiała mieć często 2,5-krotnie większy dorobek naukowy od konkurującego z nią mężczyzny. W przypadku niektórych czasopism zauważono wzrost liczby artykułów napisanych przez kobiety zaraz po tym, jak wprowadzono tzw. podwójnie ślepą recenzję, co oznaczało, że recenzent nie wiedział, kto jest autorem. Nie miał więc też wiedzy na temat płci. Choć naukowcy lubią się postrzegać jako ci, którzy obiektywnie, bez żadnych uprzedzeń i w oparciu o głęboką wiedzę i doświadczenie oceniają obserwowane zjawiska, to prawda może być nieco inna. Nie tylko opisane historie, ale też coraz liczniejsze badania wskazują, że szczególnie w obszarze nauk ścisłych, prace naukowe i osiągnięcia kobiet nie znajdują takiego samego uznania jak wysiłki i osiągnięcia mężczyzn. Nieprawdą może być to, w co wielu z nas, głównie mężczyzn, chce wierzyć, a mianowicie, że przy ocenie pracy naukowej potrafimy oddzielić jakość pracy i doniosłość dokonań od cech opisujących osobę autora czy autorki. Szczególnie, gdy chodzi o płeć. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl. Nagranie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.